Miasta potrzebują informacji i analiz. 10 maja 2011.00. Dostęp do wysoko przetworzonych informacji i analiz staje się kluczowym czynnikiem rozwoju aglomeracji miejskich. Coraz lepiej rozumieją to również władze polskich miast. Dostęp do danych umożliwiających sprawną obsługę mieszkańców i wykonywanie stałych zadań administracyjnych to już dzisiaj za mało. Potrzebne są informacje, które ułatwią lepsze zarządzanie miastem i planowanie jego rozwoju. Dzięki takim informacjom można podejmować lepsze decyzje strategiczne, lepiej planować budżet i zarządzać finansami, lepiej zarządzać ruchem ulicznym i komunikacją miejską, lepiej gospodarować środkami na oświatę, lepiej wykorzystywać istniejącą infrastrukturę komunalną. W miastach żyje coraz więcej ludzi, działa coraz więcej instytucji, przedsiębiorstw i organizacji, funkcjonuje coraz więcej coraz bardziej skomplikowanych urządzeń i rozwiązań technicznych. Po ulicach porusza się coraz więcej pojazdów. W skład infrastruktury miejskiej wchodzi coraz więcej nowych składników. Takim środowiskiem nie da się już zarządzać prostymi metodami organizacyjnymi. Do utrzymania jego funkcjonalności nie wystarczą już tylko same rozwiązania inżynierskie. Coraz bardziej potrzebny jest stały, szybki dostęp do przetworzonych informacji wspomagających podejmowanie właściwych działań i decyzji. Ta potrzeba znajduje m.in. odzwierciedlenie w nowym haśle marketingowym inteligentnego miasta. Oczywiście, miasto samo z siebie nie może być inteligentne. Do jego sprawnego funkcjonowania i skutecznego zarządzania nim potrzebne są jednak w coraz większym stopniu możliwości szybkiego, automatycznego przetwarzania dużych zasobów informacji. To na tym w gruncie rzeczy polega właśnie tzw. inteligencja systemów miejskich. O potrzebie ich wykorzystania w zarządzaniu miastem mówili uczestnicy VII konferencji Państwo w mikro i makroskali, Bałtyckie Forum Miejskie, zorganizowanej w tym roku przez redakcję Computer World wspólnie z Fundacją Instytut Mikro Makro i Urzędem Miejskim w Gdańsku. W trakcie 5 sesji tematycznych dyskutowano o najważniejszych wyzwaniach związanych z zarządzaniem współczesnym miastem w różnych sferach jego funkcjonowania i możliwościach sprostania im za pomocą technik informacyjnych. Widać wyraźnie, że przed władzami miast i szefami działów IT w urzędach miejskich pojawiają się nowe, mniej ważne przy tradycyjnym przetwarzaniu dokumentów wyzwania. Jak zapewnić spójność i wyminalność danych w całym systemie informacyjnym? Jak zadbać o bezpieczeństwo i wiarygodność informacji, umożliwiając jednocześnie dostęp i zaspokojenie potrzeb informacyjnych różnych użytkowników? Jak efektywnie prowadzić analizy rosnących zasobów informacyjnych dla celów zarządczych? Jak przetwarzać informacje z różnych źródeł, by uzyskać jednolity obraz sytuacji dla celów prognozowania i planowania? Z tymi zadaniami będą się musiały w coraz większym stopniu mierzyć samorządy miejskie, jeżeli będą chciały utrzymać tempo rozwoju cywilizacyjnego i zachować odpowiedni poziom życia w mieście. Również samorządy polskich miast na razie mają jeszcze do nadrobienia spore zapóźnienia infrastrukturalne, co widać choćby po licznych projektach budowy miejskich sieci telekomunikacyjnych. Dyrektorzy IT i przedstawiciele zarządów dużych polskich miast coraz wyraźniej zdają już jednak sobie sprawę, że infrastruktura będzie potrzebna głównie jako medium przesyłania danych. Coraz częściej ze strony przedstawicieli naszych samorządów miejskich słychać o planach i projektach wdrożenia systemów klasy Business Intelligence, bo liczył się będzie głównie dostęp do odpowiednio przetworzonej i obrobionej informacji. Tylko tyle i aż tyle. Gdzie szukać pieniędzy na innowacje? Nowa reguła wydatkowa, za którą optuje minister finansów Jacek Rostowski. Wprowadza limit deficytu w budżetach samorządowych. Od tego roku należy wliczać do wskaźników zadłużenia nie tylko kredyty, lecz także leasing czy partnerstwo publiczno-prywatne. W następnym roku deficyty budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynosiłyby nie więcej niż 4% ich dochodów. W kolejnych latach limit dalej by spadał, aż do 2015 rok, gdy zatrzymałby się na 1%. Gdyby do tego doszło, bardzo skomplikowałoby się prowadzenie projektów współfinansowanych przez UE. Stracilibyśmy możliwość realizacji wielu inwestycji miejskich, komentuje Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta miasta Gdańska. Samorządy próbują dyskutować o tym z rządem na wszystkie możliwe sposoby, lecz na razie nie odnosi to skutku. Skarbnicy tworzą plany awaryjne. Najzręczniej wybrną te jednostki samorządu terytorialnego JST, które dysponują odpowiednimi narzędziami informatycznymi i analitycznymi do planowania swoich wydatków. Pomocne są dla nich systemy zarządzania miastami umożliwiające wieloletnią prognozę finansową. Na przykład pakiet ratusz, który zapewnia obsługę zadań księgowo-budżetowych na wszystkich etapach, tłumaczy Janusz Szymura, prezes zarządu spółki Rekord Systemy Informatyczne. Jakub Buczyło z OTAGO dodaje, że sensownie podane informacje zarządcze ułatwiają podjęcie decyzji, gdzie szukać oszczędności w mieście. Natomiast Michał Mular uważa, że samorządy przy planowaniu inwestycji powinny ściślej współpracować z biznesem i polegać na ich doświadczeniu. Ta niepewna sytuacja w finansach JST przełoży się na ściślejszą współpracę z bankami firmami, które mogą wziąć na siebie ciężar finansowania inwestycji, również odbije się czkawką teleinformatyce, ponieważ inwestycje komunalne, bardziej widowiskowe niż infrastruktura informacyjna, będą traktowane priorytetowo. Tymczasem samorządy postanowiły przechytrzyć ministra Rostowskiego i przyspieszają inwestycje. Będą się zadłużać na potęgę, by uciec przed wydumaną w gabinetach regułą. I to jest szansa dla IT. Komu w drogę, temu informacje. Systemy zarządzania ruchem miejskim, informacje na bieżąco o czasie przyjazdu autobusu czy tramwaju, a także wielofunkcyjne karty miejskie należą do podstawowych składników inteligentnego miasta. Jaki rachunek ekonomiczny przemawia za inwestycjami w systemy inteligentnego miasta? Czy rzeczywiście ITS jest szansą na zwiększenie płynności jazdy w mieście i tym samym zmniejszenie emisji CO2? Komisja Europejska w opublikowanym niedawno planie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu, dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu stawia sprawę jasno. Nowe technologie w zakresie pojazdów i zarządzania ruchem będą kluczem do obniżenia emisji pochodzących z transportu w UE i na świecie. Zarazem umożliwiają one prostszy i bardziej niezawodny transport. W tym celu unijny plan zakłada zwiększenie inwestycji w zintegrowane systemy zarządzania transportem i informacji ułatwiające stosowanie inteligentnych usług dotyczących mobilności, zarządzania ruchem pozwalające na lepsze wykorzystanie infrastruktury i pojazdów oraz systemy informacyjne w czasie rzeczywistym pozwalające na śledzenie ruchu i pochodzenia towarów, a także zarządzanie przepływem towarów, informacje dla pasażerów, jak również informacje dotyczące podróży, systemy rezerwacji i płatności. Nie mogę się wręcz doczekać, kiedy w Trójmieście zacznie działać system inteligentnego zarządzania ruchem Tristar, ale to na wiele się nie zda, jeśli nie ograniczymy zarazem ruchu samochodów osobowych. Dzisiaj samochód osobowy jest ciągle tanim rozwiązaniem. Trzeba wyraźnie postawić na transport zbiorowy, zaś wygodnym kierowcom kazać płacić za wjazd do centrów miast, twierdzi prof. dr. Olgierd Wyszomirski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdyni. Tristar nie będzie tylko wprowadzał inteligentną, zieloną falę, czyli dostosowywał zmianę świateł na skrzyżowaniach na przykład do korków. W ramach instalacji systemu powstaną też m.in. elektroniczne tablice informujące o korkach czy wypadkach, liczbie wolnych miejsc parkingowych, warunkach atmosferycznych. Koszt projektu to 334 miliony złotych. Część tej kwoty ma pochodzić z funduszy unijnych. Aby system Tristar spełnił swoje zadanie, zostanie zamontowanych 11855 detektorów pojazdów. Na 334 przystankach będą tablice informujące o kursowaniu komunikacji miejskiej. 108 kamer będzie obserwowało sytuację na ulicach. 55 fotorejestratorów śledzić będzie przejeżdżających na czerwonym świetle, zaś 43 fotoradary zapanują nad piratami drogowymi. Przetarg ogłosimy lada moment, mówi Romuald Nietupski, wiceprezes spółki Gdańskie Inwestycje Komunalne, odpowiedzialnej za te inwestycje. Mam jedną wątpliwość. Czy zawsze jest sens faszerować jezdnie tzw. pętlami indukcyjnymi, czyli specjalnymi czujnikami, które sprawdzają natężenie ruchu i regulują sygnalizację świetlną, a może na początek lepiej postawić na automatyczną wymianę informacji między urządzeniami nawigacyjnymi pojazdów i w ten sposób generować informacje o natężeniu ruchu? Czas pokaże, co jest lepsze, zastanawia się z kolei Władysław Milancej z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. W Krakowie pod nadzorem ITS funkcjonuje szybki tramwaj miejski. Dzięki temu pasażerowie mają zawsze aktualną informację o czasie przyjazdu tramwaju, zaś motorniczowie mogą liczyć, że ich pojazd będzie miał pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach. Myślę, że nie ma odwrotu od ITS. To konieczność. Konkluduje Piotr Haremza z firmy Siemens. Potrzebne jest racjonalne podejście. Miasto może być naprawdę inteligentne jedynie inteligencją swoich mieszkańców i władz, przekonywał Andrzej Fetrowski, dyrektor Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Szczecina. Jego zdaniem idea tak zwane inteligentnego miasta niesie z sobą obecnie więcej pytań i wątpliwości niż gotowych rozwiązań i odpowiedzi. Dlatego też trzeba podchodzić do niej bardzo racjonalnie i uważnie patrzeć na efekty, jakie tak zwane inteligentne rozwiązania mogą przynieść miastu i jego mieszkańcom, aby nie ograniczały się tylko do stworzenia systemu wszechobecnej kontroli i nadzoru, ale służyły przede wszystkim wspieraniu demokratycznych procesów zarządzania miastem, lepszemu wykorzystaniu posiadanych zbiorów informacji, ułatwianiu kontaktów obywateli z urzędem, pełnej dostępności usług publicznych, upowszechnianiu innowacyjnych i kreatywnych postaw oraz skutecznemu prognozowaniu i planowaniu rozwoju miasta. Przemysław Janczak, dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Łodzi, przypomniał, że funkcjonujące obecnie koncepcje inteligentnego miasta Smart Cities i Smart Growth ukierunkowane są przede wszystkim na optymalizację procesów zarządzania miastem, szczególnie w obszarach, transportu, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, edukacji, gospodarki komunalnej i kształtowania przestrzeni obywatelsko-instytucjonalnej. Od konkretnych społeczności i władz miejskich zależy, jak te ogólne założenia i przesłanki będą zrealizowane. Wszędzie jednak w ich urzeczywistnieniu niebagatelną rolę odgrywa dzisiaj umiejętne wykorzystanie technik informacyjnych. Jarosław Kubacki, dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zwrócił uwagę na wysoką przydatność narzędzi Business Intelligence w procesie podejmowania decyzji przez zarząd miasta. Za jedną z największych przeszkód w optymalnym wykorzystaniu możliwości tkwiących w IT uznał istniejące wciąż w administracji publicznej w naszym kraju wyspy kompetencyjne i silosy informacyjne. W jego opinii poprawie sytuacji mogłoby służyć większe wykorzystanie przez sektor publiczny doświadczeń i standardów z biznesu. Metody i sposoby realizacji zadań są już znane. Nie ma sensu wyważać otwartych drzwi, trzeba korzystać z gotowych, dobrze opisanych, powszechnie dostępnych zasad zarządzania projektami czy standardów ITL, podkreślał Marek Staniewski, dyrektor Wydziału Informatyki w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Najpierw musi być jednak wizja, w którą stronę rozwój miasta ma zmierzać. Bez niej podejmowane działania nie będą dawać zadowalających efektów ani prowadzić do pożądanych rezultatów. Dokumenty krążą, zanikanie obiegu i archiwizacji papierowych dokumentów to zaledwie wstępny objaw potrzebnych zmian systemowych. Elektroniczny obieg dokumentów ma usprawniać działanie administracji, ale to nie tylko oszczędność papieru. Usprawnia się oczywiście to, co jest istotą urzędowych dokumentów – ich uwierzytelnianie. Łatwiej zorganizować ich przygotowanie, szczególnie kiedy pracuje nad nimi kilka osób, na przykład w różnych wydziałach urzędu. Na wysokim szczeblu rządowym do elektronicznej administracji jeszcze jest daleko. Pomimo, że wszystkie dokumenty przygotowuje się na komputerach, to wciąż króluje zasada ich ręcznego dekretowania do stosownych wydziałów urzędu. Z tego między innymi powodu trudno jest zorganizować użyteczny system upubliczniania procesu legislacyjnego, bo ważne dokumenty są udostępniane w formie skanów. Nie wspominając o innej sztucznej przeszkodzie, pretensjonalnym zwyczaju savoir-vivre, że rzekomo grzecznie jest zaczynać i kończyć pisma ręcznym dopiskiem autora. Administracja samorządowa, która zajmuje się kontaktami bezpośrednio z obywatelem, zaczyna patrzeć na obieg informacji i dokumentów podobnie jak biznes, starając się zintegrować ich obieg. Jarosław Kubacki z Urzędu Miejskiego w Gdańsku mówi, że obieg informacji w naszym mieście to zarządzanie potężnym systemem organizacyjnym, który ma budżet 2,5 miliardy i zatrudnia 14 tysięcy ludzi. Integracja systemów informacyjnych potrzebna jest nam tak jak Business Intelligence w biznesie do wyznaczania kierunków strategicznych, kontroli osiągniętych wskaźników, zarządzania budżetem. Przy organizacji systemu integrującego dostęp 268 typów rejestrów w samorządzie okaże się, że niektóre tradycyjne dokumenty, na przykład dowód rejestracyjny pojazdu w kieszeni mieszkańca, są niepotrzebne, bo dla nas weryfikowalnym dokumentem i tak jest informacja w centralnym systemie informatycznym o pojazdach. Przyszłość miejskiej inteligencji, szersze zastosowanie IT w zarządzaniu miastem to dla mieszkańców nadzieja na zminimalizowanie typowych miejskich niedogodności, tłoku, hałasu, zanieczyszczeń. Zintegrowanie dziesiątków systemów gromadzenia, przetwarzania i przesyłania informacji w mieście jest technicznie wykonalne, chociaż wymaga pokonania wielu przeszkód prawnych i mentalnościowych. No i oczywiście upowszechnienia dostępu do infrastruktury szerokopasmowej. W rozwoju systemów zarządzania informacją można czerpać z doświadczeń biznesowych systemów korporacyjnych. Podobne problemy musi rozwiązywać większość nowoczesnych miast świata, co każe wymieniać i konfrontować doświadczenia. Andrzej Fedorowski z Urzędu Miasta Szczecina wskazał na konieczność zachowania synergii z rozwojem gmin podmiejskich, gdzie coraz częściej osiedlają się dawni mieszkańcy centralnych dzielnic miast. To też okazja do weryfikowania wskaźników realizacji projektów przeprowadzanych w różnych miejscach i różnych warunkach. Wszyscy mają jasne oczekiwania. Publiczne udostępnienie informacji miejskiej powinno zaowocować pojawianiem się nowych społecznie użytecznych aplikacji, których dotąd samorządowa administracja nie dostarczała. Wojciech Pelc z Urzędu Miasta Poznania określił poznański program e-mimałpa100 brokerem informacji, która gromadzi, udostępnia i optymalizuje informacje z wielu źródeł, również społecznościowych. Możliwość analizy zagregowanych informacji z różnych publicznych rejestrów może przynosić nie tylko niespodziewane korzyści, ale także zaskakujące zagrożenia. Informacje o poszczególnych mieszkańcach, pomimo że pochodzą ze źródeł jawnych, zestawione razem, mogą dawać niechciane efekty, pobudzając innowacyjność i w celach przestępczych. Potrzebna jest dyskusja, jak zapewnić bezpieczeństwo i prywatność mieszkańcom.